Co będzie nie produktem, a co projektem twoim. Ale nie wiem, bo wiesz, nie widzę problem ze słowem produkt, bo produkt może być nie tylko, co ty chcesz sprzedać, a jakby produkt pracy, rezultat pracy, da? Produkt to jest takie słowo, które już wzięto tym ekonomicznym tym układem, tak? I ty myślisz, że o, produkt może być tylko w tym jakby oznaczeniu, ale możemy definiować produkt, da? I zacząć jakby gadać jakby produkt w naszych jakby frame, w naszych ramach, da? Zaramkować ten produkt i gadać o produkcie zaramkowanym nami. I to będzie takim poważnym rozmową, tak? Okej? Okay?
Tak, jest. Dzień dobry Państwu. Tutaj słyszeli Państwo przed chwilą rozbiegówkę nagraną spontanicznie kolejnego odcinka Radiowa Roza Pszczele Wieści. Z tej strony kłania się Jakub Bieroński jako gospodarz, a moim gościem jest dzisiaj pszczelarz, amator z Białorusi, Michał Wołczak. Dzień dobry, Michale.
Dzień dobry wszystkim.
Michał, przyjechałeś do Polski, tak można powiedzieć, 3 lata temu. I jesteś, no, czyli jesteś imigrantem z Białorusi, powiedz. Znaczy, przypuszczam, że moi słuchacze i słuchaczki mogą spodziewać się dlaczego, ale chciałbym, żebyś powiedział, czy byłeś wcześniej też pszczelarzem na Białorusi i co spowodowało, że zdecydowałeś się jednak, że przyjechać do Polski. Mhm.
Dobrze, zaczniemy z tego momentu, dlaczego ja tu, tak? I ja to słowo, kiedy używają emigranci, to nie jest bardzo poprawne jakby wyznaczenie mnie tu, tak? Ja jestem uchodźcą, tak? I to jest trochę się różni, da? Bo emigrant to ten człowiek, który jakoś planuje żyć w innym kraju, żeby tam, nie wiem, czy na zawsze, czy na jakieś zarobki, czy coś, tak? A ja dokładnie nie planowałem mieszkać w Polsce i to był taki zmuszony krok, czy jakby spędzić czas, czy marnować czas w białoruskiej więznicy, czy mieszkać w Polsce i spróbować zrobić, no, co zwykle robił, tak? A teraz drugie pytanie, tak? Obczelarskie. Tak, ja zacząłem pszczelarską praktykę w 2018 roku i miałem już 4 sezony w tym momencie, kiedy musiał jakby zjechać z Białorusi i potem już w tamtym roku, 2025, odnowiłem tę praktykę i mam 5 sezonów pszczelarstwa. No to tak, kiedy tak lakoniczno o moim pszczelarstwie. Nie, ale ja mogę rozwijać ten temat, kiedy zadasz jakieś pytanie dokładne.
Dobra, już zadaję w takim razie. Chciałem oczywiście przeprosić za to, że faktycznie źle nazwałem twój status tutaj osoby w Polsce. No, zdecydowanie i warto to podkreślić, ale skoro powiedziałeś o tym, że jesteś uchodźcą, to w takim razie powiedz, czy ma to jakiś związek z twoim pszczelarstwem, ale też opowiedz o tym trochę, bo widziałem na twoich stronach, które podam w opisie i może też możesz przedstawić adresy internetowe swoich stron. Widziałem, że no, zajmujesz się między innymi bardzo ciekawą rzeczą, którą mógłbym określić, nie wiem, jako animacja społeczna, inżynieria społeczna. Nie wiem, czy wszystko dobrze powiem, bo niektóre rzeczy przyznaję automatem sobie tłumaczyłem z białoruskiego, bo nie znam języka białoruskiego. Natomiast zajmujesz się też badaniem tworzenia się społeczności, małych również społeczności oddolnych. I to mnie bardzo zainteresowało. I czy to jest jakoś powiązane z tym, że jesteś uchodźcem właśnie, czy niekoniecznie?
Dokładnie jakby to, co widziałeś na moich stronach, tak, w tych mediach społecznościowych, to jest już taki rezultat tego, co robiłem. No, zacząłem jakby taki... Jestem aktywistą, tak? No, to jest... Człowiek może mieć kilka różnych, jak to mówić, kierunków, gdzie może rozwijać swoje talenty, tak? I jednym z moich talentów, no, czy jakiejś tak pasji, na które, ja nie wiem, jak to... spory koła swojego życia jakby oddałem, mogę tak mówić, tak? I to jest aktywistą. I ja już tam z 2000-tych ja jak to taki aktywizm obywatelski, czasem powiązany z edukacją jakby taka nieformalna, tak? Czy powiązane z tej branży IT wolontarstwa, czy różne tam, jak to stworzenie podstaw do swobodnej cyrkulacji treści, też jestem wikipedystą i bardzo tym, jak to jestem dumny z tego już kilka lat, 15-16 lat, to nawet więcej. I te społeczności, tak, ja bo w swoim życiu jakby miałem szczęście uczestniczyć w różnych takich bardzo takich bazowych kolektywach nieformalnych i zacząłem w jakimś czasie rozumieć, że to jest wszystko jakby rozwija się po jakimś jednej, no nie po kołku, a po jakichś zasadach, które mogą być te same nie tylko w moim przypadku. I zacząłem wtedy badać inne różne takie małe zespoły, małe społeczności, da, takie niewielkie, na samym poziomie społeczeństwa i zrozumiał, że to ma coś ogólne. I to ja napisałem w tej książce, o której ty może teraz chcesz pogadać, to ona się nazywa po belorusku socjotechnika, to jest societal technik in English, tak? No i tam opisałem już na 600 stronach o tym wszystkim. Ale dlaczego ja tu? Tak, to jest częściowo powiązane, bo w 2020 roku ja z żoną, my zaczęliśmy strajk w Białoruskim Państwowym Uniwersytecie, na Białoruskim Uniwersytecie, i to kosztowało nam jakieś tam, spędziliśmy 3 razy w więznicy z żoną z tego czasu i już rozumieli, że 4 raz będzie to już na długo, bo tam były takie prewentywne areszty i zdecydowaliśmy, że lepiej my będziemy spędzili czas trochę w takim jakby, такой якби уходської невизначеності, в якій зможемо якось порадити вдвох, бо не єстем ще такими сеньорами. Ну і приїхали до Польщі. І то є, для чого пов'язане так, бо я мам якби активну якби, позицію як обиватель, так? Щось таке. А і то не є, що зараз... Ну і навіть то не було теж в цьому останніх, називаємо так, двух столетій, і зважче 30, останніх 30 років Білорусі якби вспірано і толеровано, і для того по 2020, коли ну, білоруська революція не потрапила, якби змінити те засади якби існення білоруського споліченства, мусили, ну, та була кленська, і всі, хто якби в тим керунку щось робив, чи сидів зараз в в'язницях білоруських, чи в тих, як таких, ухойських варунках в різних краях. Ну, і споро білорусинів. Зараз в Польщі я один з тих.
Ясне, ясне. Але теж, власне, чи то... моє питання є таке, ну, чи твоя незалежна діяльність badawcza, власне, również w zakresie pszczelarstwa tych grup, jest powiązana z tym, że nie, to czyli głównie chodzi o tą działalność polityczną, tak?
Tak, tak. To wiesz co, to nie możemy nazwać działalność polityczną. To jest działalność cywilna, da? Ja jestem obywatelem i ja jestem aktywnym obywatelem. I to jest jakby to, na czym jakby moja podstawa, da? Moja misja jakby w tym, na tej ziemi kulce, tak? To ja nie jestem politykiem, da? Bo jakby my, możliwe w tych europejskich krajach, wszystko co powiązane tam z aktywnej pozycją może być tam interpretowane jak jakieś polityczne. Ja nie jestem politykiem, nie chcę im być, jednak ja mam jakieś wartości, o których chcę dbać. I dbałem na jakimś poziomie, który liczył możliwy w tamtym okresie tam historii mojego kraju, tak? А то, що лічиться бадання, то бадання, книжку я більшу частину тих бадань вже так робив по приїзду до Польщі, бо мав вже більше часу, так, і 2 роки не мав практики пчелярської, і не мав того трохи, бо в Білорусі мав свій дом, якийсь огрудок там невеликий. І то займувало мій час, бо дом був старий, мусив його реновувати. І то було таким часом, коли мені спендзіло на бадання. А бадання більше тквіло в моїй голові, в збору тих інформацій, якісь вивядів, які зробив, щоб ту книжку написати. До того, то якби моє бадання тих малих спільнот, вони якби були і вони є зараз, і вони будуть. Вони якби залежать від моєго jakby stanu zdrowia, nazywamy tak. No to nie wiem, czy ja rozumiem to pytanie, tak? Może być trochę jakby jeszcze, preromowuję to.
Zadam w związku z tym inaczej pytanie. Czy obecnie na Białorusi jest możliwa niezależna pszczelarska działalność?
Wiesz co, no tak, bo w Białorusi pszczelarstwo to jest sprawa hobbystyczna więcej i ty możesz się zajmować, uprawiać pszczół w swoim podwórku i to nie jest problem. Dokładnie na hobbystycznym poziomie to...
Ale chodziło mi o zrzeszanie się, chodziło mi o organizacje pszczelarskie. Czy mogą być niezależne, samorządne, tak jak teoretycznie powinny być w Polsce? Natomiast czy tak jest, to może nie, to, inny temat.
Ten poziom, który ja, na przykład ja jestem teraz członkiem Stowarzyszenia Miłośników Pszczół Nasze Pszczoły i to jest takie stowarzyszenie tu Legionowo, niedaleko od Warszawy. I ja tak jakby tam, no też mam jakiś wolontariat, mam jakiś tam kilka godzin muszę odpracować. Ja widzę w tym czacie, w WhatsAppie, jak to ono wszystko działa. I na tym poziomie w Białorusi dokładnie nic nie ma. I to nie jest jakby, wiesz, to jakaś decyzja jednego momentu. W Białorusi jest organizacja pszczelarzy, taka, wiesz, globalna, która jakby po całemu kraju, tak? Jednak to nie jest to, co ja teraz praktykuję tu obok Warszawy, da? Ja mogę tam każdego w ten ciepły sezon mogę uczestniczyć, no może być nie w dziesiątkach, a w kilkanaście różnych wydarzeń, jak wolontariusz, tak, jak wolontariusz, czy jako na przykład nawet organizatorem mogę być, kiedy zachcę, tak, no. I widzę, że jak wpływa, jak na przykład ta organizacja współpracuje z miejscowej władzą, na przykład, da, jak oni pracują z funduszami różnymi, da, na różnych poziomach, jak oni planują różne aktywności i wspierają tych członków, jak oni rekrutują nowych. Takiego nie ma. Teraz i nie było przy mnie, kiedy ja zaczynałem pszczelarstwo i teraz ja gadam z znajomymi, którzy też tylko zaczynają pszczelarstwo w Białorusi. Nie, jest kilka ośrodków, jednak oni bardzo limitowani w działalności i w tej publiczności, da? To tak wyjść na jakiś poziom i mówić coś, na przykład nie podoba się w tej polityce rolniczej czy w czymś takim, to nie przypada. No, to nie jest białoruska sytuacja dokładnie.
Właśnie o to mi trochę chodziło, bo wiesz, zadeklarowałeś się jako aktywista niepolityczny. Jakby mógłbym z tym polemizować trochę, ale to może to nie wchodźmy na ten poziom, ale teraz dobrze to poruszyłeś, bo jeżeli masz organizację pszczelarską, taką dobrze zorganizowaną i ona faktycznie ma swoje poglądy na temat, załóżmy, działalności czy na poziomie samorządów, czy rządu właśnie polityki rolniczej, a pszczelarstwo jest działalnością rolniczą i może być organizacja, która sprzyja takiemu kierunkowi politycznemu i może być organizacja krytyczna, czyli będąca w opozycji do tego kierunku i wtedy już mamy no ścieranie się pewnych poglądów, które mogą być polityczne i dlatego właśnie zadałem to pytanie, bo dzięki twojej odpowiedzi teraz go jeszcze bardziej uszczegółowię. Czy w takim razie na Białorusi, ale to już chyba odpowiedziałeś, że nie, czy w takim razie na Białorusi jest możliwa zorganizowana dobrze działalność pszczelarska, która byłaby krytyczna do obecnego kierunku rozwoju rolnictwa na Białorusi?
No teraz na ile to wiem, tego nie ma, to pierwsze. A to, co my mamy jak to mówić... Ja, może tę historię my jeszcze możemy zejść jakby z innej strony, da, do tej historii. Jednak tego nie ma, a co może być, ja nie wiem, jednak aktywni ludzie, sporo aktywnych ludzi, którzy w Białorusi coś robili, tak jakby na poziomie społeczeństwa, nie na poziomie jakichś państwowych instytucji, to oni teraz nie w Białorusi, tak? Bo kiedy ty nie masz na przykład, no, to jakby dokładnie, że na dziś w Białorusi to jest dwie wielkie takie, no to jest ja już tak daleko od naszej pszczelarskiej temy, my nawet daleko, zaczęli daleko, że niemożliwe czegoś takiego niepodległego, samodzielnego w tych warunkach, w których teraz Białoruś. Bo teraz Białoruś nie jest krajem demokratycznym, nie jest krajem, w którym ty możesz mówić to, co myślisz, bez skutków być uwięzionym. To jest, z tego musimy zacząć gadanie na różne tematy, na tematy jakichś organizacji, czy wspólnot pszczelarzy, czy rolników, czy jakichś innych zawodów, czy na przykład interesów, tak? No, wszystkie partie polityczne już jakby przebrane, no, ale to nie kwestia naszej rozmowy, tak? Ale, no, zacznijmy, że podstaw do istnienia takiego nie ma i nazwiemy, że po 2020 już to jest tak by zjęto pod samy fundament. Musi odbudowana być z początku, kiedy coś się zmieni w moim kraju.
Tego ci życzę i oczywiście sobie też. Mam nadzieję, że kiedyś to się zmieni.
Ja też mam nadzieję. I dlatego ja tu bardzo spróbuję bardzo aktywnie uczestniczyć w różnych pszczelarskich takich inicjatywach, różnych pszczelarskich organizacjach, takich obywatelskich, bo to dla mnie bogate doświadczenie i ja bardzo cenię tę możliwość. To dla mnie jak taka wielka podróż, da, w której ja mogę spędzić czas z takimi zwykłymi obywatelami, jednak, które myślą swobodnie. Ja mam nadzieję, że no to można być jakoś przynieść będzie ze mną, kiedy ja wrócę do Białorusi, bo ja jestem optymistą i chcę tam być.
To dobrze, wiesz, zwłaszcza, że mamy też mamy wspólną historię dosyć długo, prawda? Jesteśmy sąsiednimi krajami, ale też w kwestii pszczelarskiej też mamy wspólną historię, bo zobacz, że nawet nasza, niestety, granicą jest rozdzielona puszcza w tym momencie białowieska, gdzie właśnie się odtwarza bartnictwo. Z tego, co wiem, po naszej stronie, ale i po stronie białoruskiej kiedyś były próby odtwarzania tego bartnictwa i jest tam wciąż żywa ta tradycja. I no niestety ten ogrodzenie, które sprzecina teraz puszczę białowieską, utrudnia migrację, a część to uniemożliwia i krzywdzi też inne zwierzęta, no jest czymś paskudnym dla mnie, więc też jak najbardziej jestem tym zainteresowany, żeby ta sytuacja się zmieniła. Więc nie wiem, czy bo z tego, co się zorientowałem, interesujesz się właśnie podobnie trochę jak ja, tą bardziej naturalną odnogą pszczelarstwa, prawda? Na przykład robisz kuszki, więc ciekaw jestem, czy na Białorusi zetknąłeś się z tym ruchem odtwarzania, a może kontynuowania tradycji bartniczej.
Okej, no ty tak chcesz tak przechodzić. Ja trochę chcę zacząć jeszcze z tej historii, jak ja w to pszczelarstwo się zanurzył, da? To był ten 2018 rok i no ja sporo pracowałem z ludźmi, to tak jak był założycielem tego organizacji pozarządowej, takiej członskiej, i my sporo robiliśmy w tej branży IT-wolonterstwo i zdecydowałem, chcę pracować z pszczołami, dlatego pierwsze, co chciałem, praktyki, tak, bo czytać książki ja mogę szybko i sporo i nie było problemem tej wiedzy wchłynąć takiej teoretycznej i znalazłem i chciałem odnaleźć coś, jakieś tam, wiesz, kursy, jakieś tam takie ośrodki, w których mógłby praktykować to. No i co zmógł odnaleźć, to jakiegoś pszczelarza z wschodniej części Białorusi, to tam 10 kilometrów od granicy z Rosją, tak? I pojechałem tam, no i cały rok jeździłem do tego faceta, Jaugento ma na imię, i bardzo on mnie pomógł jakby z takiego, wiesz, to psychologicznego i takiego praktycznego jakby przejścia, tak, łamanie lodów, da? Ja zacząłem jakby nie bojać się pszczół. Ja nie bojałem się pszczół, jednak ja już czułem się bardzo komfortowo w tych warunkach, da? I to było takim początkiem, ale właśnie ten poszuk, gdzie ja mógł to praktykować, wtedy ja nie widziałem jakiejś aktywności pszczelarzy, tych bartników, o których mówisz, tak? Czy na przykład nie widziałem nawet aktywności jakichś ośrodków, które mogą przyjść i tam będzie jakiś tam kurs pszczelarski. Da, jeden kurs na rok robi ten Związek Pszczelarski w Białorusi, ale to jest jeden kurs na rok do całego kraju, rozumiesz? I to jest, no, o co chodzi, tak? Może jeszcze gdzieś to było, jednak to nie przez internet to niemożliwe było odnaleźć. I dlatego w tamte czasy ja zacząłem pracować bardzo tak, wiesz, konwencyjnie z tych uli i bardzo był zafascynowany, bo miałem takie trochę problemy z tym kręgosłupem, no ciężary nie mogę. I bardzo ciekawiło mnie takie lekkie jednościenne ulej z tym formatem dodan, to jest taki najwięcej rozpowszechniony w Białorusi i też te ulej, są, to nie jest reklama, jednak ten, jak to tworzywo sztuczne, tak, ono bardzo lekkie i dla mnie to pasowało i dlatego ja zacząłem z tego pracować. I już tylko, szczerze mówiąc, tylko kiedy ja przyjechał do Polski, tak, I zacząłem tak, miałem więcej czasu, żeby obejrzeć co jeszcze, tak popatrzeć ze strony, co jest Białoruś. To najwięcej aktywno w tym czasie, który z koniec 10., początek 2020, była wspólnota Bartników. I to jest, co w Białorusi jest teraz w takim oryginalnym, jak to, w takim oryginalnym kształcie. To nie jest coś, wiesz, to jakby znikło, a potem zacząłeś, da? To nie jakby taka wersja 2.0, da? Która, rozumiesz, tam znikło, a potem, jak my gdzieś odwiedzali my ten muzeum etnograficzny, da, że tam oni poobejrzeli te leziwa i haczy te dla Bartników i zaczęli, oni mają tę kontynuację, na przykład te południowo-wschodnia część Białorusi, to jest Polesie, taka wschodnia Polesie, ten Lelczewski kraj, czy gdzieś tam Lojewskie, to my nazywamy dzielnicy, tak? Tam to istnieje jakby od zawsze. Ja nie wiem, nie od zawsze, ale od dawnych czasów. I dlatego tam ten facet Iwan Osipów, bardzo taki aktywny Bartnik, on zaczął to jeszcze jakby wynosić z tej tradycji, która tam istnieje, w ten wymiar internetowy. I dlatego ja zacząłem, to jest cała taka, tam cały taki serial tych pszczelarzy. Oni, no, tam nie za bardzo taki montaż, ale jakiś pszczelarz może ten Bartnik mówić tam całą godzinę, jakieś historii i to jest taki bardzo taka złota treść, da, którą bardzo skomplikowana odnaleźć. Ja zacząłem teraz już to wszystko obejrzeć i myślę, że na dziś to jest najbardziej zorganizowane w sensie wspólnoty, na takim na poziomie ludzi, praktyków i taka wspólnota, która praktykuje jakieś tam rzemiosło, tak? Coś, co robiliście dalej, ale teraz jeszcze z refleksją, co dla mnie bardzo takim było materiałem, jak to zaczynaliśmy o badaniach tych wspólnot obywatelskich, to dla mnie jest jeszcze, ja chcę już nie tylko tam obejrzeć z dalek, ja też chcę pojechać do tego kraju, tam trochę pospędzić, żeby to wszystko, no jakby zanurzyć się i tej treści zebrać i skomponować, bo bez jakiejś chronologii, no rozumiesz, bo użyć jakieś swoje tam, nazwijmy tak, badawcze narzędzie. No i tak, to jest z Bartnikami. A to, co teraz tkwi tam w tej Puszczy Augustowskiej z boku Polski, Litwy i Białorusi, to też bardzo dobrze, bo mamy las, mamy aktywistów, mamy tych Bartników. No i to ciekawe, że nawet mówiliśmy, ja czytałem jakieś książki, wiadomości tych Bartników w Puszczy Augustowskiej. Oni bardzo uwielbiają jakby być razem przez te granice. Oni nie chcą tych granic, bo dla Bartników pszczoły lecą, ten plot, który zbudowany, to on nie jest problemem dla pszczół, tak? Oni mogą się roić, da? I ta, jak tam, Augustowska, Apis Milifera, Milifera Augustowska może przylecieć jak z Białorusi, tak w Litwę, tak i w Polsku, tak? Do Polski. Tak? No i dlatego ja marzę o tych czasach, kiedy ja mogę jeździć po tych trzech krajach i coś też robić. Może być i w bartnictwie też, jednak to tu ścieżera muszę jakoś poradzić, bo te kłody nie jest lekkie, tak?
I może dlatego zainteresowałeś się kuszkami, tak? Bo widziałem...
Kuszki, tak.
Ale czekaj, to jeszcze zanim wejdziemy spróbuję zakończyć ten wątek twoich badań, nie? Bo, czyli wrócę troszeczkę do tej książki, bo wspomniałeś o tej książce, więc powiedz, po pierwsze moje pytanie, czy będzie można tę książkę jakoś, czy myślisz nad tłumaczeniem po polsku? No bo jednak wydaje mi się, że białoruski nie jest w Polsce popularny, więc wielu ludziom... No...
W Białorusi też nie za bardzo popularny, niestety.
A, bo czy teraz urzędowy jest tylko rosyjski, tak?
Nie, urzędowy jest... mamy dwa urzędowych języka, jednak faktycznie mamy dominację rosyjskiego języka, no bo jestem takim, wiesz, protektoratem, niestety, Rosji. I dlatego białoruski język jest taki na marginesie, używają tylko... I w przedmiotach w szkole jednak bardzo takim takim zlimitowanym wyglądzie. I jakiś tylko jakiś... to nie jest język, który używany powszechnie, jednak sporo ludzi uważają go za ojczysty, nawet kiedy nie za bardzo używają. I to, co, wiesz, no takie trochę jakby taka hipokryzja trochę białoruska, da?
Że... Nie, bo to właśnie wracam trochę do tego, czym jest polityka, bo jeżeli używają, właśnie, nie znają go bardzo dobrze, ale używają, żeby się odróżnić, żeby coś zademonstrować, to może być to jak pewną demonstrację polityczną również, tak?
Wiesz co, ja nie chcę, żeby to język był demonstracją polityczną, jednak w tych warunkach, w których my teraz istniejemy, to będzie, póki to nie stanie, wiesz, takim zrównoważonym, rozumiesz?
To, no podobnie było w Polsce, podobnie było z językiem polskim w czasie zaborów naszych, nie? No wiesz.
To jest nasz, póki nie będziemy mieli niepodległość, taką prawdziwą niepodległość, to będzie, niestety to będzie takim jakby narzędziem politycznym i kiedy zaczynasz mówić w tym języku, to zawsze jakby, no, odbudujesz coś.
Tak. Bo może polityczność definiujemy inaczej, tylko że to, co ja mam na myśli, to nie mam na myśli w sensie negatywnym, nie? Tylko, że...
Ja też nie mam to nie jest negatywna rzecz, to musi każdy obywatel być częściowo zanurzony w polityku, bo im więcej obywateli zanurzonych w polityku, tym więcej oni kontrolują, co się działa obok i wtedy mogą budować społeczeństwo, którym trochę chcesz, trochę tej jakby, trochę tego ideału jakby wdążyć to w życiu, rozumiesz, da? To tak, to musi być. Ja bardzo pozytywny, jednak wiesz, ja wiem, że w Europie takiej jakby polityka jest takim domeną wybory, to jest, wiesz, to, no, jakby kiedy szerzej mówiąc, to każdy obywatel, który chce prawa na być obranym, chce uczestniczyć w jakichś społeczeństwach, chce budować jakieś tam socjalne struktury, to jest już polityka, da, na poziomie obywatela. I dla mnie to jest zawsze. I nawet, wiesz co, my, kiedy zajmowaliśmy takim aktywizmem bardzo obywatelskim, w Białorusi istniało takie pomiędzy aktywistami taka jakby, nie wiem, powiedzionka, że o, my nie robimy polityki, my zajmujemy się czysto takim obywatelskim aktywizmem, a my zawsze mówiliśmy, my też zajmujemy się obywatelskim aktywistem, który jest tej polityką i to jest ciąg polityczny. My chcemy, żeby to wyglądało tak polityka, jak my teraz robimy, a nie tak, co każdy jakby wycofuje się, za polityka jest brudna sprawa i tak dalej, rozumiesz, da? I wrócimy do pszczół i kuszek, a to by za bardzo tej...
Nie, absolutnie, wiesz co, mój podcast jest naprawdę, ja po prostu mam, jest to podcast niezależny, rozmawiam po prostu z ciekawymi ludźmi, interesującymi. Jesteś dla mnie taką osobą i absolutnie krążymy, zresztą zauważyłeś, że często krążymy, no przecież sam wspomniałeś o trylogii tutaj, zanim zaczęliśmy nagrywać o trylogii o Bielcach. Właśnie, krążymy często wokół tematów pszczelarskich, ale absolutnie nie jest to jedyny temat, może jest to temat wiodący, ale też, wiesz, to nie gwarantuje, że w przyszłości nie zmieni się. To jest po prostu mój osobisty podcast i może on wyewoluować w różne kierunki. Natomiast faktycznie wracamy do książki, czyli twoja książka jest w języku ojczystym białoruskim, tak?
Tak, książka jest w języku ojczystym i wiesz co, ja trochę tak zacznę, może być z początku, ось te wspólnoty, o których gadamy, na przykład co teraz mogą obejrzeć w Polsce, tak, jakby monitorować, jakoś tam widzieć, da? Że ja póki jeszcze nie tak zanurzony w polskie społeczeństwo, żeby począć jakby zauważać te małe wspólnoty. I w tej książce, którą napisałem, ja bardzo jakby się skupił na tych małych wspólnotach, które nie jest dokumentowane, które jakby poza historykami, bo historycy ciekawią, wiesz, takie jakieś wielkie wydarzenia, tam jakieś batalii, jakieś tam takie osobowości, które tam zmienili chod, czy jakieś politycy, no rozumiesz, da? A tu mamy sprawę z takimi zwykłymi obywatelami, którzy zaczynają jakby się grupować i zaczynają się odróżnić od całego wielkiego społeczeństwa. I ten poziom nie jest zbadany. On jakoś na poziomie takich rozwiniętych społeczeństw zachodnioeuropejskich jest jakby trochę wzięty na początek i zwykło to jest jeszcze tam z XVI-XVII wiek. A już współczesnym to jest taka dominacja tego prawa, dominacja tych jakichś demokratycznych instytucji i na tym jakby się buduje ta myśl europejskiego społeczeństwa. A kiedy ja zaczynałem tę książkę, myślę, że tak, my jest Białoruś, my jest ta tabula rasa, która jest czysta, nie ma nic, tak? I my zaczynamy jakby ten postęp z tego zera, z tej czystego tego arkuszu. I dlatego ja zacząłem, i ja w tym 2021 roku, ja zrobiłem ten krok, żeby zorganizować swoich kolegów dla tego, wiesz, zespół, takiego klan graczy, kiedy się jakby zaczynają jakby grupować się. I ja zrozumiałem, że z tego zaczęło się to myślenie o jakoś, wiesz, tam Tak, to jest trochę oddzielenie ja, my, to jest, to, no, nie ja, my, a my i one, tak, i oni, tak by ostatnie społeczeństwo, jednak kiedy społeczeństwo jest taka masa atomizowanych obywateli, czy nawet takich poddanych, to wtedy ty musisz jakby zacząć z czegoś, co będzie grupą, da? I to było tej podstawy. No i ta książka o wszystkim takim. Dlatego ja nie wiem, czy będzie to w polskim języku, bo jeszcze póki nie mam takich, wiesz, tam kontaktów, czy jakieś tam praktyki robienia. Jednak kiedy wydrukuję po białorusku, to jest moja misja zrobić to po białorusku. I ja, no popatrzymy, może jakaś część będzie przetłumaczona i komuś to zagra. I kiedy zagra, to wszystko możliwe.
Jasne, jakby co, to też zapraszam, czy jak już wydasz, to może, wiesz, no nie, może przeczytasz jeden rozdział u mnie w podcaście, albo co, no.
Nie, no tak, no ja, wiesz, ja mam jakby, bo moje myśli tam trochę rozciągnięte, ja rozumiem, że możliwe, ja muszę to zgrupować, wiesz, i takie jakby kawałki, kilka kawałek wziąć, żeby to jakby było takie mniej więcej dynamiczne, bo no tam naprawdę około 600 stron i to może być trochę nudzące dla niepodrzyga. Ja nie wiem, dla mnie to nie nudzące, ja mogę wieczno o tym mówić, jednak wiesz, to nie jest książka dla taka jakby dla szerokiego koła i ja to rozumiem, jednak ja muszę to napisać, żeby zacząć to myślenie, rozumiesz, i dla siebie, i dla innych.
Chociażby po to, żeby poukładać swoje myśli, tak?
I swoje myśli, da. I może kogoś to zaczepi i to będzie podstawą, żeby moje potem społeczeństwo białoruskie budować, ja chcę jego budować, rozumiesz? Ja bardzo chcę to robić, dlatego muszę mieć jakiś cegłę w wyglądzie mojej książki, żeby począć.
Jasne, ale tak, czy ta książka to są głównie twoje doświadczenia, czy też analizujesz inne badania po prostu i porównujesz?
Wiesz co, to jest moje doświadczenie i to jest wywiady innych wspólnot, których ja widziałem i których jakby spróbowałem zaczepić, żeby sprawdzić, czy to jest moje dopuszczenie, czy może być, wiesz, ja w tej swojej bańce stworzyłem jakiś ideał i zacząłem jakby szukać go. I ja zacząłem sprawdzać w tych wywiadach. I, no, jak już mówiłem, że zrozumiał, że to nie jest tylko moja bańka, to jest jakaś szeroka bańka. I wiesz co, w tych jakby w domenie wiedzy humanistyczną, tak, powiązane z społeczeństwem, my mamy zawsze taką, to nie dylemat, to nawet taka możliwość. Badanie i jakby wyniki badaniów i te metody badaniów, które używamy, oni grają na jakby na tu ten wizerunek, który będzie w końcu tego badania. I dla mnie to ja nie jestem obiektywnym. Ja nie chcę być obiektywnym. Ja chcę poznać swoje jakby swoje doświadczenie, które spróbuję jakby opisać, że to było moja prawdziwa motywacja, to że było, wiesz, jakby to, co może powtórzyć każdy inny obywatel. I to jest jakby moc książki, nie w tym, żeby być obiektywnym i sprawdzić tam 2000 badań, nie wiem, z jakichś tam naukowych z Europy Zachodniej. Z Europy Wschodniej to jest tabula rasa też, rozumiesz? Ja mam na uwadze tam Ukraina, Białoruś, tam Litwa, Łotwa i może nawet Polska, nie wiem, może ty wiesz jakieś książki podobne. Ja bardzo przeczytam z chęcią, bardzo jestem zachęcony czytać coś powiązane z takimi wspólnotami na samym o obywatelskim poziomie.
Zmienię teraz rękę, bo już mi zdrętwiała, bo też tutaj wyjaśnię moim słuchaczkom i słuchaczom, że nagrywamy na mrozie. No jakby
tak,
co.
Jest. Było słońce, a teraz tu już nie ma słońca i tego możemy iść na te jak to ławki, czy tu, co myślisz? Idziemy?
Dobra, pójdźmy, ale nie kończmy nagrania, żeby mi się flow nie przerwał, dobra? Także tylko wiesz co, możesz mi zapakować tutaj do plecaka, ponieważ trzymam mikrofon cały czas. O, i zamknij plecak, proszę cię.
No to już jeszcze, okej? Kieszenie jest...
Tak. Dzięki. No i chodźmy. Tak, to przejdziemy myślę teraz do... Tak, przejdziemy teraz do twojego pszczelarstwa i kuszki, no bo to mnie też... wydaje mi się, że na tej twojej polskiej stronie tej nowszej, to nie widziałem nawet w ogóle chyba zwykłych uli, czyli być może już całkowicie przeszedłeś na te kuszki, tak? Tutaj w Polsce.
No, wiesz co, tak, to jest prawda. To jest prawda. Całkiem przeszedłem na kuszki i myślę, że to może być takim bazowym narzędziem, tak, domkami dla pszczół, które teraz mnie bardzo fascynują i widzę, że to jest rozwiązaniem i do mojego kręgosłupu, i do tych etycznych zasad, które jakby ustalił w głowie. Ale nie będę odmawiał, że na przykład jakieś snozowe konstrukcje, też już mam ul Arystotelesa, dlatego jakby mniej tych różnych rozwiązań może się różnić w czasie. Jednak teraz tak, teraz kuszki, 100%.
Okej, to zaraz sobie, myślę, że sobie usiądziemy już teraz, żeby się skupić lepiej. No, chodź może dalej. Tamta ławka obsrana jest już w takiej.
Może być stata, muszę, bo tam kolejna, bo patrz, słońce tu jeszcze trochę...
Racja,
słońce,
racja.
Słońce będzie za horyzontem.
To teraz zmieńmy się miejscami, żebym prawą rękę używał.
A bo ta już...
Tak. A czy wiesz, to głównie chodzi, że mi zdrętwiały końcówki palców od... Bo wiesz, nie ruszam... Ja rozumiem, nawet, że w rękawiczkach jest, to nie ruszam końcami palców,
tak,
nie?
Tak, rozumiem.
I chyba tego nawet nie wytnę, bo może to będzie jakaś rozrywka dla słuchaczy i słuchaczy. Słuchaj, no dobrze, to kontynuujmy ten wątek tego, czy możemy to nazwać pszczelarstwem naturalnym, to co robisz w takim razie? Czy słuchałeś, bo chyba zdradziłeś, że jesteś przed rozmową naszą, jak gadaliśmy przed nagraniem, zdradziłeś, że jesteś słuchaczem mojego podcastu, więc czy dużo odcinków było na ten temat, więc czy się z tym utożsamiasz jakoś, z tym ruchem?
Nie, wiesz, jakby ja szukałem na początku na Spotify różne możliwości słuchania treści po polsku, bo rozwijałem swój język polski i mnie bardzo ważne było słuchać to, co chcę, to, co pasjonuje mnie, nie jakieś tam, wiesz, teksty, które mnie nie będą jakoś kręcić i coś takie długie. No i odnalazłem kilka podcastów o pszczelarstwie po polsku. No i twój projekt bardzo taki był zaawansowany, bo było sporo różnych tych odcinków, tak? I każdy odcinek był godzina tam i nawet więcej. I tematy były poruszone, tematy, które mnie były ciekawe i z boku, wiesz, uczenie się języka i słownictwa polskiego. W tamtym czasie też zacząłem odwiedzać pszczołowolu, tak, te kursy zawodowe. I dla mnie to było ważne, jakby kombinować słuchanie, takie głęboko słuchanie o pszczołach, o tym świecie przyrody, tak, świecie przyrody, tak, świecie przyrody, tak, okej. Okay. To jest jakby połączyło się i ja zacząłem słuchać i widzę, że ten podcast nie tylko o jakby tych, wiesz, takim stricte pszczołach, biologii pszczołach czy jakiejś zawodzie pszczelarza, jednak to jakby trochę szerzej i to jest, co ja bardzo lubię. Ja jest taki, no wiesz, to nie może, zawód nie może być oderwany od społeczeństwa i mnie to jakby bardzo sympatyczne było. No i dlatego zacząłem słuchać i widzę, że tak zapraszasz tych gości, tego Bartłomieja Maletę też było, tam ta książka z tym pszczelarstwo przyjazne, coś tam przyrodzie.
Pszczelarstwo w zgodzie z naturą. Pozdrawiamy tutaj Bartka, jestem pewien, że słucha, bo chyba słucha wszystkich odcinków, także pozdro.
No tak, ja to wszystko słuchałem, a potem trochę wziąłem pauzę i zrozumiałem, że okej, bardzo ta treść, która... Chciałem nawet usłyszeć może po bielorusku, może po angielsku, ale usłyszałem najpierw po polsku. No i to znaczy jakby już takiego z kierunku polskiej kultury, jakby ciebie jak tego, no, przedstawnika tej kultury, da, poznał się z tym słownictwem pszczelarstwa naturalnego. Ale wiesz co, ja już w Białorusi zacząłem dwa ostatnich sezony, ja tam 4 sezony już miałem, tak, pszczelarstwo. Ja porzuciłem te leki chemiczne, tak, i używałem tylko, wiesz co tam, na przykład tam zwrotka, czy jak tam spod koziego mleka, rozumiesz, takie bardzo, czy jakiś ten piołun, ten kompot z piołunu robisz, da, tam, czy jakiś tam pączków tych sosny, da. I ja zacząłem takie trochę szamańskie rzeczy robić z pszczołami i zgubiłem tam prawie połowę rodzin w pierwszym roku, to jest trzeci rok był. A w czwartym roku wszystko stabilizowało się i, no, żeby skalę, żeby słuchacze rozumieli skalę, to na początku miałem 12, pierwszy sezon miałem 12 uli, potem miałem 15 w drugim sezonie, w trzecim miałem 8, I w czwartym wyszło na 9. Co jest tak.
No właśnie, i wtedy, kurczę, jak tutaj wyjeżdżałeś do Polski, no to musiałeś porzucić te pszczoły, tak?
Ja nie porzuciłem, ja zadzwoniłem, napisałem dokładnie już, bo nie miałem czasu na wszystkie te dzwonki. Napisałem pszczelarze znajomemu, przyjacielu, pszczelarze. I on wszystko to zabrał i mówił, że ten rok czwarty to było zimowle, to bo ja porzuciłem Białoruś już w samym końcu 2022 roku, to był grudzień. I co? I on mówił, że w 2023 wszystkie rodziny przetrwali. I to dla mnie było zaskakujące, bo ja nie używałem tych leków. No i to ja już miałem też książkę tego Busha w Białorusi i to prawie była ciekawa historia, bo po zamknięciu tych granic na karantynę, a potem po wyborach, no rozumiesz, to wszystko jakby tam z początku wybory, potem karantyna, potem ten kryzys polityczny, bo ten jak to samolot był i wszystkie te granice były zamknięte i zamówić książki z Amazona było nierealne w Białorusi, ale ja to ostatnie co potrafiłem zrobić, przyszła ta książka i wszystko było zamknięte.
Natural Beekeeping.
Tak. Tam było dwie książki, ja już nie pamiętam, z takimi z matką, jedna i po angielsku. Ja nie miałem czasu już przeczytać ich, ale to ja już szedł w tym kierunku, o którym ty mówisz, da, pszczelarstwo, nazwijmy tak naturalny, tak?
I jest to masz bardzo dużo artykułów właśnie przez Bartka przetłumaczone, między innymi chyba, bo nie wszystkie. Masz dużo artykułów na stronie archiwalnej Wolnych Pszczół na przykład.
A tam może, okej. Okay. No tak, tam jeszcze ten Werner, czy kto tam, jakiś inny też tam. Tam dwa takich, da, bardzo dobrze przetłumaczonych. Ale ok, no i to tak, i kiedy historia o tym naturalnym. No i
Webster,
Werner Webster, tak, ja na nazwisko mam takie bardzo krótko pamięć. I co? I w rezultacie rozumiesz, co miałem. Jakby całkiem jakby od zera zaczynałem pszczelarstwo w Polsce. Zero sprzętu, zero wszystkiego, zero ul. I dlatego zdecydowałem, że jakby poznał się z pszczelarzem z Białorusi, taki Witalij Kołosowski, i potem odwiedzał go warsztat w Pokuszkom. Niestety on już nie żyje, ten pszczelarz, jednak to było dla mnie bardzo ten rok. My widzieliśmy tylko dwa razy naprawdę, ale on bardzo mnie jakby zainspirował na tę pszczelowolę, a potem ja jak to randomowo trafił na jego warsztat, bo nie wiedziałem, że on będzie robił ten warsztat z kuszkami. On też był Rusin, tak. I potem bardzo zafascynowało mnie to jakby spędzenie czasu, taka wiesz, terapia. No i już kuszki, wtedy poszło na kuszki i wtedy miałem, jakby nie miało tej, wiesz, legacy tego, da, żeby, o, tam te uli, ten łysyn jeszcze bardzo lekki, wiesz, taki tam, i tych ramek dodałem tu setki, wiesz, i te wszystko, ta wszystka wędze, nie, wszystkiego też nie miałem. I dlatego zacząłem, okej, no kuszka, to jest bardzo taka dokładnie zrobiona, taka doskonała forma. No i myślę, że tak, ja będę to robił, to całkiem odpowiada, co chcę dalej robić. No i tak przyszedł do tego, nazwijmy, naturalnego pszczelarstwa.
Tak jest. I to opowiedz coś trochę o tym, może ci zadam pytanie pomocnicze, bo jak tutaj przychodziliśmy, to wspomniałeś na chwilę, że teraz właśnie robisz, twoim zdaniem, bardziej etyczne pszczelarstwo, więc bardzo mnie to interesuje. Więc odpowiedz, dlaczego uważasz, że teraz to pszczelarstwo, że dlatego, dlaczego twoje podejście teraz do tych pszczół uważasz, że jest bardziej etyczne?
Wiesz co, to etyczność, tak. Ja, no wiesz, jakby każdy ma etykę. Pytanie, czym jakby napełniony ten jakby pojemnik tej etyki, tak?
Kurczę, możesz zacząć od jednego z moich ulubionych zajęć, czyli zdefiniowania pojęcia. Jaka twoja jest, do jakiej etyki na przykład zmierzasz?
Tak,
możesz
ja
to zdefiniować.
Ten podcast, kiedy z kim, nie pamiętam, ale z kimś ty tam sporo czasu jakby tak...
Z wieloma gośćmi, ale męczyłem Bartka Maletę między innymi.
Może być. I dlatego musimy jakby z początku załadować ten pojemnik, tak, tymi wartościami i w tych już ramach gadać, da, co tak i tak. No, kiedy tak bardzo krótko mówić o etykie, to wiesz co, jakby minimalna ingerencja do pszczół, jakby maksymalny respekt do tej takiej naturalnej biologii, która na ile możliwe możesz się dowiedzieć na tym poziomie wiedzy, który masz, da, może być ja będę miał za 2 roki więcej wiedzy i wtedy moja będzie trochę, wiesz, ale jakby tendencja na minimalną ingerencję, żeby to było jak najmniej możliwe, tak? Żeby te mieszkania i wszystko, co pszczoły sami mogą poradzić, żeby ono było z tych materiałów, które dla pszczół jest mniej więcej jakby organiczne, naturalne. Wiem, że słoma może nie to, gdzie pszczoły mieszkali na początku, ale to jest celuloza, to jest podobne jak te dziupła w tych starych drzewach, tak? Drzewach. No i dlatego mam nadzieję, że... I to jest pierwsza podstawa. To jest minimalna ingerencja. Druga podstawa to jest używanie materiałów
naturalnego pochodzenia.
Pochodzenia, tak. Które rosną, jakby trawy, drzewy, jakby zabior tego też minimalny zabior, da? Jakichś pożytków. Bo tak, my ludzie, my coś będziemy zabierali od innych, jednak my możemy zabierać, żeby to nie, to by nie wyglądało barbarzyńskie, da, na przykład.
Żeby było zrównoważone, a jeszcze lepiej wolę użyć słowa w języku polskim, który występuje jako neologizm, bo jestem w jakiejś małej grupce, którego chcę wprowadzić, czyli odżywalne.
Może być, może być. Ja jestem tylko na poziomie, mam nadzieję, że B2, tak, polskiego, dlatego nie mogę tak jakby zaawansowano użyć różne słownictwa.
Nie, bardzo dobrze gadasz, przestań, nie?
Ale co ciekawe, wiesz, tak, da, ja chcę też jakby mieć trochę miodu z tych plastrów, trochę może tam robić coś z tego wosku dla siebie, tej śpieżgi, jednak ja nie chcę, wiesz, teraz tych pszczół bardzo męczyć, wiesz, tam stawić im jakieś tam węzy, używać jakieś leki. Ja rozumiem, że to jest wszystko może spowodować ich zaginięcie tam w kolejną zimę czy coś jeszcze. Jednak ja będę robił wszystko, żeby oni przetrwali, może być, żeby był dobry domik, żeby on stoił w jakimś dobrym takim klimatycznym miejscu, żeby to nie było, wiesz, tam na błocie jakimś tam bagnowisko, czy nie wiem, na wietrze. No jakieś użyć nowoczesną wiedzę, jednak z minimalnej ingerencji pszczół. Tak, ja może przywiozę jakąś rodzinę z jednego miejsca na drugie, ale to nie będzie wędrówka, to będzie przeprowadzka, rozumiemy tak, da? Trochę różne podejście, że to może być na przykład les jeden na les drugi, bo les jeden był tam, może być z ucięty, tak? I nie ma już tego lesu, okay. Bo państwowe lesy czasem to mogą być, mieli takie historie. I to jest to, co mam w tym etyczne, da? Może być jeszcze, wiesz, to jakby życie pszczół jakby po tym usiliemu bardzo by jakby pozytywno nacechowane jego badaniami z poziomu, że pszczoły muszą mieszkać bardzo daleko jedne od drugiego. I też zdecydowałem, że więcej niż 2 ule w jednym miejscu będę spróbował nie robić. Może kiedy jakiś odkład zrobię na jakieś tam 2 tygodnie, jednak potem on musi gdzieś mieszkać jak najmniej 1 kilometr czy 2, a lepiej 10 od tego miejsca. I dlatego moje kuszki będą jakby zasiedlali trochę teren polski, bardzo spontaniczny. Nie wiem nawet, gdzie będzie kolejne.
A, zresztą, teraz przypomniałem, że przecież jesteś sygnatariuszem, czyli podpisałeś nasz manifest rozwoju pszczelarstwa przyjaznego pszczołom mniej znaczy lepiej, więc jakby nic nie ma w tym jakby wiele dziwnego, że tutaj możemy tak, możemy o tym rozmawiać, to po pierwsze, a po drugie, że gdzieś tam nasze poglądy będą pewnie zbieżne. Więc co do tego... Twojego rozwoju w kierunku takim, żeby nie trzymać dużej ilości rodzin pszczeli w jednym miejscu, to tutaj mam podobny kierunek i nawet powiem ci, że nawet zmniejszam ilość tych pszczół, które u mnie stoją na pasiece, ale to nie robię tego, wiesz, jakoś tak w sposób po prostu spontaniczny się one zmniejszają, że jakaś tam rodzina zmarła, jakaś tam się wyroiła na przykład i po prostu mam mniej, bo jakby nie zasiedlam tak siłowo, nie dokonuję takiej ekspansji, natomiast to nie jest tak, że nagle na przykład pozbyłem się części rodzin, nie, no tak. Tak,
organiczny taki jakby spadek, tak? W tym...
Tak.
No to znaczy,
wiesz, czy nawet po prostu, że się wyroiła rodzina, wiesz, chciałem ją na początku złapać, ale nie dałem rady. Był taki przypadek i później obserwowałem, jak ona tam na przykład uciekła. Znaczy uciekła. To z mojego punktu widzenia, bo tak naprawdę się przemieściła być może w swoje już miejsce, które zaplanowała i powiem ci, że to było bardzo piękne doświadczenie. Nie poczułem go jako ucieczkę, czyli stratę. tylko jako doświadczenie takie przyrodnicze, wiesz, nawet tak się trochę wzruszyłem, bo to było tak, że one nagle się zerwały tak i wszystkie po prostu poleciały w tym jednym kierunku. To było dla mnie niesamowite doświadczenie. I właśnie to też trochę pokazuje, że znaczy wydaje mi się o tych różnych podejściach współpracy z pszczołami, że w ogóle nie poczułem tego jako stratę, nie? Mhm.
Tak, tak. Ja wiesz co, ja w tej pszczelewole teraz mam te studia, takie kursy długoterminowe. I ja słucham tych profesorów, lektorów i oni jest takie bardzo, jak to, mają doświadczenie, tym doświadczeniem dzielą się, jednak oni narzucają nam trochę tej wiedzy zawodowego pszczelarstwa, tak? A kiedy na przykład chcesz być pszczelarzem takim hobbystycznym, da, który robi to też dla pożytku trochę, może to nawet dla sprzedaży, jednak nie do, wiesz, nie do takiej skali przemysłowej, to oni tak nie dają tej wiedzy, że możesz, masz zawsze jakiś wybór. Oni myślą, że tak, musisz zrobić zabieg tam, popatrz wiosnę, tam odymić tej kwasie, może być tam, nie wiem, tam w końcu czerwca, jeszcze gdzieś tam. I jakby taka narracja, otrzymuje wiedzę, w której narracja jest całkiem zabiegi, leczenie tych pszczół, da? Całkiem jakby myślenie, nawet kiedy ty jesteś i nie planujesz być takim jakby, wiesz, tej skali tysiące czy setki tych ul, ty narzucony wiedzy, zacechowany tej wiedzy, która myśli tylko w tej skali, gdzie musisz tam to użyć, żeby przetrwać tu, jak to, warozu, czy jakieś inne tam choroby, te zgnilsy i tak dalej, i tak dalej. Dlatego tak, dla mnie to ciekawe, no, ta wiedza, jednak, jak to mówić, nie ma teraz nawet, nie wiem, może w Polsce jest jakieś czy miejsce, gdzie można otrzymać wiedzę menowito tego zrównoważonego pszczelarstwa hobbystycznego, kiedy chcesz mieć na przykład 5, 10 czy nawet 100 rodzin, jednak w sposób nie ekstrakcji, a w sposób współżycia, da?
Bo... Słuchaj, nie znam takiego miejsca, ale skoro jesteś specjalistą od tworzenia się społeczności małych oddolnie, to my musimy je stworzyć po prostu.
A wiesz co, ta...
My miałem na myśli nie tylko nas dwóch, tylko po prostu szerzej, po prostu ludzie, którzy tym się interesują, nie?
Może być. Wiesz co, ten Bartłomiej Maleta, on też, jak rozumiem, trochę w tym zanurzony temacie i on teraz będzie tam w kwietniu, gdzieś w końcu kwietnia, jakiś tam trochę taki niewielki spotkanie tych pszczelarzy, które takie, jak to darwinistyczne, no, które naturalne, da, które patrzą na pszczół, jak na takich współmieszkańców na tej ziemi kulcy. I dlatego, tak, to jest bardzo ciekawy kierunek, że trzeba jakby tu wiedzę pokazać, że może być dla większości tych pszczelarzy, które i w Polsce, i w innych krajach, oni mogą jakby otrzymać na poziomie hobbystycznym i to nie znaczy gorszym, i to nie znaczy, że oni nie będą miały tego miodu, a nie będą miały te produkty nawet w luksusowym jakość, da? To będzie luksusowa jakość, to nie będzie produkt tam za, jak mówię, za trzy dychy z jakichś tam retailów, tak, takich, a będzie może droższy produkt, jednak on będzie w jakiej skali dostępny, już mówiliśmy o G20, tak gdzieś.
Ale... No, oczywiście, że tak. I to można nawet bardzo, bardzo porównać do naszych wspólnych zainteresowań, nie? Też związanych z niezależnym oprogramowaniem czy suwerennym. No bo jesteś w stanie na przykład, podejrzewam, więcej zapłacić, czy w ogóle zapłacić jakimś twórcom, programistom, czy jakimś usługom, które są, te działają bardziej etycznie, niż na przykład korzystać z darmowego Google'a, nie? Czy coś takiego. Czy jakichś innych platform. No i podobnie myślę, że tutaj. Nawet nie chodzi pod względem fizycznym i chemicznym, że ten miód będzie jakiś wyjątkowy, tylko za sam fakt, że ktoś, prawda, inaczej...
myśli i robi.
Tak, że inaczej po prostu współpracuje, inaczej działa z tymi pszczołami. Ktoś po prostu będzie sobie życzył i z tego powodu, między innymi, bo być może nie tylko, z tego powodu będzie akurat kupował ten, a nie inny miód, a może wymieniał się z kimś. I tutaj bardzo ładnie to pasuje w tym, co mamy też w tym manifestie, czyli tą, żeby rozwijać taką spółdzielczość i samorządność lokalną, czyli taką strukturę spółdzielców, ale i wytwórców, i połączonych, i wytwórców, i spożywczych, i spożywców, tak, żeby oni po prostu, żeby po prostu razem rozwijali swoją własność wspólną, i żeby po prostu ci na przykład, być może być taka ta spółdzielnia, że w jakiś sposób będzie pewna etyka też, która będzie przez tych ludzi akceptowana i zechcą należeć, czy nawet płacić składkę na właśnie to, żeby otrzymywać taki, a nie inny miód, prawda?
Może być tak. I wiesz, co ciekawe, że no pierwsze, że sporo ludzi się zajmuje tym pszczelarstwem nie dlatego, że oni chcą coś sprzedać w takiej wielkiej skali, tak? To jest, no jakby w społeczeństwach obfitości, a w społeczeństwach, których nie ma takich już podstawowych problem, wiesz, tam, żeby przetrwać na kolejny dzień tam, czy coś tam podobne, to pszczelarstwo może być tym narzędziem, kiedy człowiek pierwszy poznaje przyrodę, drugi poznaje innych ludzi przez ogólne jakieś zajęcie, tak? I też pokazuje podejście do produkowania, produkcji, da? Jak ty mówisz, że to będzie więcej, jakby mniej tych pośredników pomiędzy producentem i odbiorcą, tak? To jest raz. A drugie, że...
I przede wszystkim oni będą mieli wspólną współwłasność, nie? Kiedyś z Piotrem, żeśmy w Pszczeliwiesie, tutaj pozdrawiam też, tak, omawiali takie badanie, gdzie było fajnie to przetłumaczone jako współ... jak to tam było? Nie współposiadacz, tylko współ... Nie współwłaściciele właśnie, tylko... kurczę, zapomniałem chyba.
Taki commons ten?
Tak. Zdecydowanie to było badanie, które w Stanach Zjednoczonych badało commons, ale tam to było fajnie przetłumaczone... Przywłaściciele. Okay. Fajne słowo po polsku. No, takie myślę, że neologizm. I dokładnie, czyli nie tylko, że będzie krótki łańcuch dostaw, tylko że będą po prostu wspólną własność rozwijali, nie?
No tak, tak. No i wiesz, co jeszcze w tej historii z tymi naturalnym pszczelarstwem? Tak, to jest taka teraz grupa niewielka, jednak ona do mojego wizerunku tych małych wspólnot, ona pasuje na 100%. I dlatego ja też, wiesz, teraz jakby tylko zanurzam się w to wszystko, ale ja już patrzę nie tylko jak ten pasjonat pszczelarstwa, jednak też jak ten badacz, o którym mówiliśmy na początku, da, że to jest taki jakby prototyp, który może być takim wzorem dla innych też podejść w ekonomice, da? To może być nie tylko pszczelarstwo. Pszczelarstwo to jest jedna z milionów różnych innych wspaniałych zajęć, którymi ludzie się otoczują, tak? I to może być jakby dalej. I ono też po cichu dzieje. Ja w 2015 roku miałem studia w Brytanii, na wyspie, tak? I tam Essex, taka Uniwersytet Essexa. I ciekawe, chodziłem wolontariuszem do Bike Kitchena, no i remontowaliśmy tam, pomagali remontować różne rowery tam miejscowym mieszkańcom. I ciekawe, że ten jakby Bike Kitchen, ta jakby nazwiemy tak warsztat taki społeczny, tak? On był obok jarmarka, który trwał każdego drugiego tydnia w miesiące. I ja poszedłem, coś kupię sobie, może być coś tam, jakieś marchewki, coś tam, żeby tak popatrzeć, bo pierwszy raz. I ja uwidziałem tam swojego lektora, profesora z uniwersytetu. I to było dla mnie zaskoczeniem, sprzedaje ziemniaki tam, kukurydzę, marchew, tam jeszcze jakieś kalifiory i coś takie. I ja pytam, o, ciekawe, a co to, co pan to wszystko jakby kultywuje? I on mówi, że tak, i to jest moja kolej na sprzedażu. Ja w kolejnym tygodniu będę tam na działce coś tam organizować, czy tam coś, nie wiem, z tymi warzywami robić. I dla mnie to było bardzo zaskoczeniem, że profesor ma właśnie ten czas, żeby jakby pokazać, nie wiem, dla siebie, to jest prawie dla siebie, bo tam wszystkie jedne, oni kupowali jeden u drugiego, tam wiesz, tam ktoś tam ciastki jakieś robił, coś jeszcze, da? I ono wszystko jakby Ja kupiłem tej kukurydzy kilka tych, ja nie wiem, początki, jak to nazywamy, kukurydzy, taki owoc kukurydzy, jak po polsku?
Kolba kukurydzy,
tak, oni widziałem kolba kukurydzy, kupiłem kilka kolb kukurydzy, marchew, i wiesz co, ale ta historia mnie zapadła i ja myślę, tak, to jest to ja, to co chcę, ta, nie wiem, to nazywam, że może współdzielnie, jednak one to robią bardzo, patrz, na takim poziomie nie to, co narzucone przez na przykład regulacje takie globalne, państwowe, a co oni czują będzie jakby kształcić ich samodzielność. Tu.
Nie, spółdzielnia nie musi być narzucona tylko przez regulacje państwowe. Nie, miałem na myśli samorządne spółdzielnie, niezależne. To są różne tutaj możliwości organizacji.
Chcesz przejść trochę, bo ja przepraszam, że cię, bo ja widzę, że ty trochę już to
ale już nie ma tutaj...
Słońca, tam trochę.
Idziemy, tam została jedna, no to chodźmy.
Idziemy do słońca. Ale mamy tu jeszcze trochę, ale jednak to słońce już prawie znikła. Okej, no może być już kończym.
Tak, myślę, że powoli będziemy zmierzali do końca. Najwyżej spotkamy się jeszcze kiedyś, jak będzie ciepło i dokończymy, nie?
No tak, kiedy będzie co popatrzeć, czy będzie coś w tych kuszkach po zimie, tak?
No właśnie. O to jest pytanie. Dobra, to... czyli jak rozumiem, teraz masz tylko pszczoły w tych kuszkach, tak?
Tak, na zimę poszło 5 rodzin. Tak, 4 rodziny były takimi barterem z innymi pszczelarzami, a jedna rodzina to jest złapany rój, no i one tam zimują.
Okej, ale to jest nie wszystko, bo ty po prostu jeszcze opowiedz o tym, że sam robisz te kuszki. Jak to się w ogóle stało, że zacząłeś je sam produkować? No i możemy nawet stać, nie? Że zacząłeś je produkować sam i nawet z tego, co widziałem na twojej stronie, masz taką ofertę, że inni mogą od ciebie kupić. Jak to się stało? Czy to jest trudna sztuka?
Kuszki robić to jest nie za bardzo trudne. Jak i wszystko. Na początku pierwsza moja kuszka bardzo wyglądała nie tak, jak to co możesz teraz obejrzeć na tych stronach. To nie jest skomplikowane, ale to jest czasochłonne. I to zależy, jak ty ten czas podzielisz, bo jedną kuszkę musisz robić pomiędzy 10 tam coś godzin, 9-11 godzin, a jedna kuszka. Jednak kiedy rozbić ten czas po godzinie dziennie, czy tam kilka godzin w tygodniu, to możesz zrobić kilka kuszek za miesiąc, a za rok możesz zrobić prawie tam, nie wiem, 20 kuszek. I dla takiego hobbystycznego podejścia to jest okej. No to jest niełatwa praca, w sensie, że musisz zadbać o słomie, która musi być taka prosta, potem musisz zadbać tam o tej wiklinie, poszukać igły. Na początku ja jeszcze, no wiesz, kiedy kraj nie wiesz, tam gdzie te igły zdobyć, kupiłem sam no taką no, bardzo zaawansowaną igłę dla wyplatania może takiego dekoracyjnego, ale to nie było to, co chciałem, a potem na Allegro znalazłem tam za 7 złotych igły i teraz z nią pracuję, to jest praca, to musi trochę zakształcić, to jest taka pamięć motoryczna, mięśniowa i dlatego musisz zrobić kilka tych kuszek, które będą jakby takim rozgrzewką, ale moja druga kuszka już zasiedlona tym jednej rodziny, która...
Pierwsza już nie nadawała, tak?
Nie, pierwsza kuszka tam, bo ja robiłem jej jeszcze po technologii z tego warsztatu, o którym już mówiłem, tak, które odwiedziałem. I tam ten facet nie dawałem takiej jakby roga takiego, w który możesz jakby przesunąć tę słomę i wtedy warstwa słomy będzie grubsza niż kiedy trzymasz to tylko w ręce, tak? I z tego powodu teraz ja mam bardzo takie grube ścianki tych kuszyk, tam 5 cm, a jeszcze potem jakby smaruję tym krawędziem i tam tak 6 cm mamy i to jest super, to jest bardzo dobra izolacja dla kuszyk. No i teraz robią, mogą nawet sprzedać, jednak wolę więcej jakby uczyć ludzi, bo ja, no jak mówię, że mogę zrobić na przykład tam, no może być 30 kuszyk za rok i to nie to, co będzie karmiło mnie, to nie będę, ja nie zmogę to jakby trzymać jak taki zawód, da? To będzie hobbystyczne, jednak to bardzo terapeutyczne też. No jak wszystkie te rzeczy, które robisz rękami, dlatego kto chce zacząć, polecam z początku spróbować, może odwiedzić jakieś warsztaty i można to robić samemu, bez jakichś tam... To nie drogie w sensie zasobów, jednak drogie w sensie czasu i cierpienia, bo musisz trochę się jakby skierować. No jak wszystko, no prawie wszystko, to nie jest rocket science. To do mnie robili sporo ludzi to robiło.
Dobrze, ale ile czasu zajmuje ci teraz zrobienie jednej kuszki?
No tak jak mówiłem, że około 10 godzin jedna kuszka, no to tak, myślę, że 9 godzin to jest taka kuszka jeszcze nie smarowana, ale potem taki proces smarowania idzie i on ile warstwowy, to nie tak, że ten krowieniec w jeden raz i ty całym robisz to warstwo i ono, nie, tam musisz jedno warstwo, potem drugie, trzecie, czwarte, przepraszam, tak, I już po czwartemu myślę, że no okej, to będzie już jakby, no... Dlatego 10 godzin będzie iść na to jeden egzemplarz.
Krowieniec, czyli po prostu odchody właśnie krowie. Natomiast to, czy mieszasz to z gliną, czy sam krowieniec? Pytam dlatego, że sam robiłem kuszkę w 2014 miałem jedną. Znaczy nie, sam kuszkę kupiłem na Allegro chyba, ale i ona była trochę za cienka, ale sam otaczałem ją krowieńcem i właśnie wtedy mieszałem z gliną.
No, wiesz co, krowieniec ja mieszam z popiołem, popiół, tak, z popiołem i on ma ten jakby zolny, ja nie wiem, element, ty twardy element, który robi elastyczną kupę bardziej. To jest moje pierwsze doświadczenie, jednak w kolejnym roku będę spróbował więcej, może być dodam trochę tej gliny, może być dodam, tam nawet mleko dodają, krecie, różne jest sposoby, ja teraz... jak odmieniam się doświadczeniem z kuszkarzem z Niemiec, czy z Niemczew? Z Niemiec?
Z Niemiec, dobrze odmieniłeś.
O, wow, super, dziękuję. Ja lubię tak, wiesz, trochę, ten kierunek czy nie. I też z polskimi tam kuszkarzem jednym spróbuję też odmienić, jakby wymienić się tej wiedzą, żeby spróbować. Trzeba to spróbować, bo ta tradycja już jakby była spełniona i teraz możemy nazwać, że to jest już 2.0 kierunek, da? To jest już nie ta kuszkarstwo, które może być kiedyś tam było, czy nie wiem, w Niemczech, Niemczech? Niemczech? Nie, w Niemczech, czy gdzieś. Dlatego z krowieniec, z popiół, no i trochę woda, żeby to było plastyczne i bardzo łatwo można było smarować to. Ale to bardzo takie, ten proces jeszcze więcej terapeutyczny, dlatego polecam do kwadratu. To.
No, ciekawe, czy pszczoły się w nich dobrze czują. Słuchaj, czy mógłbyś na koniec powiedzieć, jakie są te twoje strony, żeby słuchaczki i słuchacze mogły wejść, jeśli zainteresowały się tym tematem i twoją działalność. Jakie są twoje strony, domeny?
Ja rozumiem, ale może tam będzie jakiś taki tekst, może tam wrzucić, bo ja teraz zacznę...
Tam też wrzucę, ale wiesz, może niektórzy na przykład słuchają na smartfonie i później nie zajrzą. Ja wiem, że masz trudne chyba domeny, nie? No właśnie, takie sobie wybrałeś, nie wiem dlaczego.
Ale to pierwszy domen to jest będzie tak kuszki przez U, tak? Tak K, U, S, Z, co tam, I, kropka, B, Z, H, dasz. Jak dasz będzie?
Myślnik.
Myślnik, myślnik B, Z, H, kropka, B, Y, tak? No to jest B i Y.
No, niezły masz to domeny. No,
to jest dla mnie brzmi bardzo tak naturalne, bo kiedy ja zaczynałem w Białorusi pszczelarstwo, zrobiłem tu domenu brzy i to bardzo jak brzmią, jakby brzęczą pszczoły, rozumiesz, okay. Da? I to jest takie brzęczenie tych pszczół, I to jest no, taki jakby dla mnie to jest easy. No, nie ma...
Być może po białorusku jest to easy,
A tak... jak po polsku pszczoły no,
Nie, po polsku to by było bzzz, czyli ja bym wtedy zrobił b i dwa z. Tak mi się wydaje.
Okej, okay. No ale patrz, białoruskie pszczoły bardzo brzmią, jakby na tych czmieli podobne.
A jak są pszczoły po białorusku w ogóle, no?
Pszczoła.
Pszczoła.
Pszczela.
Pszczela.
P-czy-a-la. Pszczela.
Wiesz co, w ogóle mam taki, zerknij na moją stronę, mam taki artykuł, artykuł napisany przez językoznawcę, opublikowałem go na swojej stronie i on tam właśnie analizuje pochodzenie, etymologię słowa pszczoła. Nawet sięga do czasów mezopotamskich. W każdym razie rdzeniem chyba naszym i słowiańskim, tutaj wspólnym, jest bcela chyba. I później to zanikło. Tam fajnie przedstawia tę historię, jak właśnie to by między innymi zanikło na samym początku, nie?
No to pszczoła, po białorusku będzie pszczoła.
A ule?
Wul, tylko w dodajemy na początku i idzie tak wul.
Dobra, to przepraszam, ostatnie wuli. Pytanie. O wyraz, pszczelarstwo. Jak jest po białorusku?
Pszczelarstwo. Bardzo podobne słowy tam pszczelar, pszczelarz, pszczelarstwo, pszczelarstwo, tak, po polsku. Co jeszcze tam, na przykład pszczela, pszczela, matka, matka, truteń, po białorusku truteń, po polsku truteń, no i tam...
Rodzina pszczela?
Pszczelina, pszczelina, siemia. Semia słowo mamy.
Semia. Ale semia to znaczy to samo, co po polsku rodzina, tak?
Tak, to same. To bardzo wszystko tam, ta terminologia bardzo jakby taka, na przykład ten toczek, no u nas po białorusku taczok, toczek. No to, okay. to same. Tam ja mam ciekawy taki, wiesz, pomysł, nawet miałem, kiedy przyjechałem do Polski, chciałem coś z czymś sobie takim korzystnym zająć, wiesz, to, żeby tak trochę refokusować się i chciałem stworzyć taki słownik terminów w języku białoruskim i polskim, takim pszczelarskim, da, żeby łatwiej było to wszystko, no, po pierwsze, rozwijać, bo wiesz, to też pytanie o słownictwie, da, my dziś nie gadaliśmy o słownictwie, jednak na przykład kiedy my chcemy, na przykład ja w Białorusi chcę rozwijać pszczelarstwo po białorusku, to sporo terminów my bierzemy z języka rosyjskiego, bo on, no, jak my już gadaliśmy, da, on jakby dominuje. I dlatego pszczelarze zaczynają jakby zapominać o tych jakby rodzinnych nazwach, tak? I zaczynają używać to, co rozpowszechnione. Co to w tych sklepach piszą po rosyjsku, da? No, zwykle te artykuły, to te różnych tam towarów, da? I zaczyna, i u mnie był taki pomysł, okej, chcę stworzyć, żeby były białoruskie te jakby te terminy, i polski, i może być jeszcze ukraiński, popatrzymy. Coś takie w stylu, wiesz, takiej interwiki, da, żeby można było przychodzić i...
Jakbyś potrzebował pomocy, to chętnie przy tym pomogę. A
z terminami.
Czyli jak idziesz miastem na przykład, czy w Mińsku, czy w Grodnie, czy gdzieś indziej, to zdecydowanie większość napisów na sklepach, na szyldach jest po rosyjsku, tak, a nie po białorusku.
Wiesz co, na przykład drugowskazy, sporo ich było po białorusku, jednak... To zależy od jakichś regionów i coś tam kogoś w głowie. Na ulicy, nazwy ulic, gdzieś jest po białorusku, ale jest też i po rosyjsku. Jak to szyldy na tych sklepach, to większość po rosyjsku. Okay. Rozumiesz? No i wiadomości, telewizja, rozumiesz, jakby nasycona nawet na knigę.
Czyli wiadomości w telewizji główne, takie informacyjne są po rosyjsku?
Po rosyjsku, tak. Tak.
Jak na przykład rozmawiałem przywódcy państwa między sobą, to też raczej...
To możesz sam posłuchać.
Nie.
Tak, po rosyjsku, tak. Przywódcy państwa. Okay. Wiesz co, przywódcy ty używasz liczby mnoga, ale ja... Nie, ale on o naszym...
Racja. Ale formalnie, przynajmniej jakieś tam nazwy, można powiedzieć, forma...
Nie, ten funkcji. Aparat, jakby państwowy aparat, taki, wiesz, biurokraty, zbudowany po rosyjsku i ona bardzo sztywnie trzyma się tego rosyjskiego. Czasem, kiedy ja spróbował na przykład pisać w różne urzędy, w różne instytucje, ja pisałem po białorusku, jednak czasem oni odpowiadali po białorusku, czasem po rosyjsku, rozumiesz, że to jest... Ich jakby po regulacji, regulamin mówi, że oni muszą odpowiedzieć na tym języku, na którym napisano jakby zwrot, da? Ja piszę zwrot, a oni muszą odpowiedzieć na tym samym języku. Jednak to nie zawsze działało, ale działało. Czasem ja otrzymałem, oh my gosh, co po białorusku przyszło. I to było, no jakby trochę takie, wiesz, aktywistkie takie ruchy, bo inni aktywisty robili bardziej tego w tym kierunku, białoruski, który niestety teraz też nie w Białorusi. Ale on jest zbudowany po rosyjsku. Ten jakby machina, ta jakby mechanizm państwowy, on bardzo zrusyfikowany i to jest problemem, da, że one trzymają się, te wszystkie wnioski, które musisz zapełniać, tam wszystko po rosyjsku. Może kiedy paszport robisz, to tam będzie dwie opcje po białorusku i po rosyjsku, jednak większość to jest po rosyjsku. Tych nadrukowano wszędzie tam. Nawet kiedy mówisz z tymi urzędowcami takimi, bardzo takimi bliskimi do ludzi, oni czasem cię nie mogą nie rozumieć. Rozumiesz? Ale oni muszą rozumieć. Po zakonu, no jakby, ja nie wiem, jak będzie law po polsku, prawo, po prawu?
Tak, prawo.
Po prawu oni muszą wiedzieć dwa języka, ale to nie zawsze działa. W tym przypadku. No i tak.
Rozumiem. Dziękuję ci, Michale, za rozmowę na mrozie.
Okej, dziękuję też i mam nadzieję, że przyjedziesz w gości w ciepły sezon.
Tak, obiecuję. Myślę, że fajnie będzie jeszcze jeden nagrać jeden odcinek. Dzięki.
Okay. Na razie. Hej. Pa.